Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Przyzwyczajeni jesteście być może Państwo do tego, aby słyszeć głos sterany wiekiem i przeżyciami, a dzisiaj zupełnie nowy gość. Pan Paweł Gluza urodził się przed 33 laty w Jeleniej Górze z ojca, który był jeleniogórzaninem i mamy, która przyjechała tutaj z Wielkopolski. Dzień dobry Panie Pawle, niech Pan powie, skąd ta Pańska miłość do miasta i dlaczego wbrew temu, co zrobili inni pana młodzi, wykształceni, inteligentni koledzy, nie opuścił pan Jeleniej Góry na rzecz Poznania, Wrocławia, Krakowa czy też Zielonej Góry?
Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo miło mi być gościem Radia Ksom. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na samym początku. I odnosząc się do pytania, dlaczego zostałem w Jeleniej Górze, to czasami taką naturalną chęcią dla młodego człowieka jest to, żeby wyjechać do dużego miasta. To jest jakby naturalny ciąg. Ludzie wyjeżdżają z Jeleniej Góry do Wrocławia, do Poznania, o czym pan powiedział. Z Wrocławia wyjeżdżają do Warszawy, z Warszawy latają do Londynu albo gdzieś jeszcze dalej. Dlaczego? Myślę, że jakby tam chcą rozwijać swoją karierę, tam być może widzą większe szanse, większe perspektywy, większe pieniądze. Natomiast te szanse na rozwój są także w tych mniejszych miejscowościach. Ja jakby w tym upatrywałem swoje szanse, żeby zostać tutaj i w związku z tym, że znam Jelenią Górę, kocham, znam ludzi, którzy tutaj mieszkają, to pomyślałem sobie, że czasami zrobić warto coś w odwrotnym kierunku. Skoro większość ludzi wyjeżdża, to może warto zostać. Zostałem i jestem z tego na pewno zadowolony.
To prześledźmy pański życiorys. Urodził się pan, jak to powiedziałem, przez 33 laty, wiek zatem chrystusowy. Gdzie pan rozpoczynał swoją edukację?
Zupełnie od dziecka, no to bardzo blisko domu, w szkole podstawowej numer 13. Potem ta edukacja na etapie gimnazjum, bo jestem tym rocznikiem, który chodziło do gimnazjum, to było gimnazjum numer 1, już właściwie nieistniejące, znajdujące się przy ulicy Piłsudskiego. A potem szkoła średnia to również Jelenia Góra, z tym, że już cieplice i drugie liceum ogólnokształcące. Kameralna bardzo szkoła mniejsza, którą bardzo mile wspominam. Wspominam bardzo dobrze swoich nauczycieli z drugiego LO. Wspominam naprawdę bardzo dobrze tą swoją klasę. Naprawdę bardzo fajny czas w życiu, to czas spędzony w Norwidzie.
To rzeczywiście taki był wulkan aktywności wielu ludzi, którzy ukończyły liceum ogólnokształcące Norwida. To ludzie, którzy zaznaczyli się gdzieś na różnych stanowiskach i to bardzo, bardzo ciepłe jest. Czy ma pan kontakt z kolegami jeszcze?
Tutaj pojawia się pewien zasadniczy problem, bo ja jestem już tego rocznika, kiedy dużo osób, tak jak mówią, upatrywało we swoich większych szans życiowych, wyjeżdżając do Wrocławia. Oczywiście był to początkowo wyjazd ukierunkowany podjęciem studiów, to głównie we Wrocławiu, ale nie tylko. Kilka osób wyjechało wtedy za granicę. Akurat z mojej klasy pamiętam, że kilka osób wyleciało do Szkocji, więc ten kontakt jest w chwili obecnej bardziej kontaktem facebookowym, internetowym, aczkolwiek kilka osób zostało w Jeleniej Górze, bądź do niej wróciło i nawet z dwiema osobami mieszkam teraz bardzo po sąsiedzku, bo na tej samej ulicy.
Potem przyszedł czas na studia. Przecież Jelenia Góra ma trzy wyższe uczelnie. KPSW, czyli Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą, Akademię Ekonomiczną, Politechnikę Wrocławską. No szereg szkół średnich także. No a jednak mimo wszystko ciągnie ten Wrocław. Dlaczego akurat inni poszli wzorem Pawła Gluzy i nie skończyli studiów tutaj na miejscowej? Wpierw Akademii Ekonomicznej, a później, jak pamiętam, na Politechnice.
Kolejność była odwrotna. Najpierw to była Politechnika Wrocławska i tam ukończyłem studia z tytułem inżyniera, a studia magisterskie realizowałem już na Uniwersytecie Ekonomicznym i zakończyłem tytułem magistra. Dlaczego? Ja myślę, że tu chodzi o przede wszystkim, tak jak mówię, pewną modę, która się wywiązała. Pewne też kwestie związane z docelową możliwością podjęcia pracy, z większym wyborem kierunków. I to pewnie ciągnie młodych ludzi w kierunku Wrocławia. I mówię, to nie jest może nawet takie najgorsze, natomiast większy problem jest z tym, że ci ludzie nie chcą potem tutaj wrócić. Ja podjąłem studia w Jeleniej Górze, dlatego że akurat kierunki, które mnie interesowały, były dostępne na tych uczelniach. Dodam tylko, że studia, przynajmniej na Politechnice Wrocławskiej, dawały taką możliwość, że znaczna część zajęć i tak odbywała się we Wrocławiu, więc do życia studenckiego Wielkopolskiego można było zasmakować. Dużo czasu spędzaliśmy również w budynkach Politechniki Wrocławskiej właśnie w tym mieście. Natomiast na pewno dla mnie było to o tyle ważne, że podjęcie studiów w Jeleniej Górze dawało mi możliwość kontynuowania pewnej przygody, wtedy jeszcze tej działalności społeczno-obywatelskiej, i pozwala mi robić to, co lubię, i jednocześnie zdobywać dyplom wyższej uczelni, czyli kształcić się i rozwijać się nie tylko w przestrzeni studenckiej, ale również społeczno-obywatelskiej, co dla mnie wtedy było bardzo istotne, a była to kontynuacja przygody, którą zaczynałem jeszcze w szkole średniej. W związku z tym nie chciałem się rozstawać z Jelenią Górą, a obecność tych uczelni wyższych wspomnianych po prostu mi to umożliwiła.
Ta przygoda, czy też pasja społecznikowska nazywała się, o ile pamiętam, Wspólne Miasto.
Na samym początku tak.
Może pan krótko o tym powie, ponieważ ta organizacja pozarządowa, obywatelska organizacja pozarządowa, że przypomnę jej lidera Roberta Prystroma, no właściwie wychowała wielu ludzi, którzy zasiadali w Radzie Miasta, którzy pełnili szereg funkcji społecznych i nie tylko społecznych w samorządzie jeleniogórskim. Może o tym krótko pan zechce się podzielić, bo to był dobry wzorzec kształcenia i przygotowywania obywatelskich kadr dla miasta.
Było to stowarzyszenie, które mnie osobiście zainspirowało do pracy społecznej, pracy obywatelskiej. Na pewno poznałem tam dużą grupę ludzi, która w jakimś stopniu na różnych płaszczyznach była aktywna w tym wymiarze społecznym, w tym wymiarze obywatelskim. Poza liderem wspomnianym Robertem Prystromem były tu takie osoby jak Mariusz Ceglarski, Miłosz Sajnok, Grzegorz Bielewicz, Oliver Kubicki, który zaznaczył się na arenie nawet ogólnopolskiej już, jeżeli chodzi o politykę w tym wymiarze centralnym. Także były to osoby, które ja poznałem w wieku lat 17. Oni tworzyli różne działania obywatelskie. Mnie najbardziej w tamtym momencie pociągały te działania o charakterze charytatywnym, pomocowym. Tam był zlokalizowany jeden ze sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja chciałem w tym brać udział, chciałem to wspierać, chciałem w tym działać. W końcu zaproponowano mi poprowadzenie w jednym roku sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym projekcie wzięło udział 150 wolontariuszy z Jeleniej Góry i okolic. I na bazie tych 150 osób udało się wykreować grupę, która chciała potem coś robić i działać w Jeleniej Górze. I tak powstała Rada Młodych Stowarzyszenia Wspólne Miasto, która w takim szczytowym okresie liczyła ponad setkę młodych osób, które chciały działać w Jeleniej Górze. I wspólnie z nimi, w mniejszej bądź większej grupach, wykreowaliśmy, myślę, że kilkadziesiąt różnego rodzaju inicjatyw, począwszy od happeningów, poprzez akcje charytatywne, koncerty, akcje sportowe. Więc to był taki bardzo fajny czas. Dlatego też nie chciałem zostawiać Jeleniej Góry i chciałem tutaj spędzać ten czas swojej jeszcze wczesnej młodości.
No to już o Młodzieżowej Radzie Miasta można pewno mówić w kategoriach przeszłości i myślę, że można mówić o aktywności innych rad, które funkcjonowały w Jeleniej Górze, między innymi Rada Senioralna, Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rada Pożytku Publicznego. Z tych czasów, które pamiętam sprzed 5-10 lat, była to naprawdę bardzo pasjonująca i konsekwentna działalność. Właściwie dzisiaj zostały tylko nazwy, przynajmniej tak my to odbieramy w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Dlaczego tego nie można było kontynuować? Dlaczego pan nie próbował dalej wieńczyć sukcesem swego dzieła?
Ta organizacja, o której mówiłem, to była organizacja pozarządowa. To się nazywało Rada Młodych Stowarzyszenia Wspólne Miasto, więc ona nie miała znamion organizacji, która ma być ciałem doradczym dla prezydenta tudzież Rady Miejskiej. Rada Młodych Stowarzyszenia Wspólne Miasto była inicjatorem powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej pierwszej kadencji. I to miało miejsce rzeczywiście około 9-10 lat temu, może nawet trochę więcej. I wtedy w gronie kilku osób w tym zespole był poza mną Kuba Tauer, Miłosz Bobrowski, chyba Kamil Polikowski. To była grupa osób, która zabiegała o to, będąc już właściwie studentami w większości wypadków, o powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej, która oczywiście miała być ciałem doradczym dla prezydenta miasta, dla Rady Miejskiej Jeleniej Góry. I taka rada została finalnie powołana i przez 2 lata pełniła swoją kadencję. Natomiast rada jest już ciałem doradczym prezydenta i Rady Miejskiej i po tych 2 latach jakby były kolejne wybory, natomiast później już ta sytuacja związana z powoływaniem tej Młodzieżowej Rady Miejskiej, co było już właściwie scedowane na radę, na urząd, ona nie przetrwała. Rzeczywiście nie przetrwała. Teraz jest próba powrotu. Taka inicjatywa Grupy Młodych Osób w Jeleniej Górze chcieliby spowodować, żeby ta rada wróciła do życia.
Ma pan tam swój udział w animacji tego młodego, bardzo pożytecznego ruchu, bo ile w końcu my starzy możemy zabierać głos?
Osobiście w tym momencie z uwagi na szereg innych projektów, w które jestem zaangażowany, nie uczestniczyłem. Akurat to jest inicjatywa zupełnie oddolna, bardziej o niej czytałem i wiem, że taka inicjatywa miała miejsce, było złożone pismo, na pewno był projekt uchwały dotyczący trybu powoływania tej Młodzieżowej Rady Miejskiej, przedłużony chyba na ręce i prezydenta, i przewodniczącego Rady Miejskiej, z tego co się orientuję, natomiast nie jest to projekt inicjowany przeze mnie.
No dobrze, panie Pawle, później przyszedł czas na pierwsze stanowisko pracy. Co to było?
Tak naprawdę pierwsze takie stanowisko pracy, które miało charakter takiej permanentnej pracy, zdarzało mi się pracować przy projektach, które pisaliśmy właśnie jeszcze przez Radę Młodych Stowarzyszenia Wspólne Miasto. Były to projekty dotowane przez wtedy program Młodzież w Działaniu, czyli Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, ale taki charakter już pracy permanentnej to był Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Tak, to potwierdzam. Pan został wpierw naszym aktywistą, że tak to brzydko nazwę, a zaczęło się właśnie od mariażu z panem Pawłem przy organizacji kolejnych imprez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
I masz głosu, masz wyboru jeszcze.
Tak, też tak było, też tak było i poznałem wówczas pana Pawła jako człowieka ogromnej ambicji, ale też niebywałej solidności jak na młodego człowieka. No i potem, no, rzucił się pan na głęboką wodę z działalnością własną, działalnością gospodarczą, która najbardziej sprawdza skuteczność w takim właśnie działaniu.
Tak, zgadza się. Potem podjąłem w Jeleniej Górze właśnie, już na bazie różnych kontaktów, doświadczeń, dużej znajomości osób w naszym mieście. Pomyślałem, że jest to naprawdę dobre miejsce do tego, żeby podjąć pracę zawodową, ale poprzez otworzenie własnej działalności gospodarczej. Akurat poprzez znajomości jeszcze z czasów studiów, tak się stało, że dostałem propozycję współpracy w firmie zajmującej się doradztwem finansowym. Takie wyzwanie podjąłem i od 7 lat pracuję w branży finansowej na terenie głównie miasta Jelenia Góra, ale już nie tylko, co lubię i co sobie też chwalę.
Idzie z tego wyżyć?
Tak, jak najbardziej. Inaczej bym się tego nie podejmował. Ja myślę, że w każdej gałęzi przemysłu, w każdej branży usługowej można zarabiać w Polsce dobre pieniądze. Oczywiście jest pewna koniunktura. Czasami w pewnych branżach jest łatwiej, czasami jest trudniej, prawda? Branża gastronomiczna w ciągu ostatnich 2 lat na pewno nie była branżą, której prosto i łatwo było zarabiać pieniądze. Często była to walka o przetrwanie, głównie z uwagi na sytuację pandemiczną. Zresztą nie tylko oczywiście branża gastronomiczna, to szereg innych branż było branżami zagrożonymi. Niemniej w naszym kraju oczywiście, pomimo wielu trudności, które napotykamy na drodze, myślę, że można swobodnie żyć i to nie tylko mieszkając we Wrocławiu czy Warszawie, ale również mieszkając w takich mniejszych miejscowościach jak Jelenia Góra. Plusem takiej mniejszej miejscowości jest na przykład fakt mniejszej konkurencji, czego często osoby mieszkające we Wrocławiu czy Warszawie, Poznaniu mogą nie zauważać.
No i myślę, że to był jeden z elementów, który motywował pana po to, aby wystartować w wyborach prezydenckich w roku, którym to było.
To były ostatnie wybory, to był rok 2018.
No proszę powiedzieć coś, kto właściwie pana do tego namówił, jakie dobre duchy i w końcu proszę powiedzieć o sukcesie, bo zaliczył pan sukces, mimo że nie osiągnął pan tego efektu.
Sytuacja była taka, że rok przed wyborami zostało powołane Stowarzyszenie ETOS, które to stowarzyszenie miało się zajmować tematem związanym z depopulacją Jeleniej Góry. Wiele miast w Polsce boryka się teraz ze zjawiskiem, które nazywa się właśnie depopulacją. Depopulacją, czyli wyludnianiem się miast. Jelenia Góra ma jeden z najwyższych wskaźników depopulacji, jeżeli chodzi o nie tylko województwo dolnośląskie, ale również cały kraj. Jelenia Góra wyludnia się w tempie szybkim. W 1998 roku Jelenią Górę zamieszkiwało prawie 100 tysięcy mieszkańców, było to 98,5 tysiąca mieszkańców. Dzisiaj właściwie możemy mówić już o tym, że jest to około 80 tysięcy. Myślę, że realnie mniej niż 80. Tak szacuję, tak powinno to wyglądać. Myślę, że dane GUS-u, które mówią o to 81 tysiącach mieszkańców, nie do końca są już wiarygodne. Ja szacuję, że realnie Jelenią Górę zamieszkuje mniej niż 80 tysięcy osób. Więc ekstrapolując to zjawisko, możemy oczekiwać, że przy zachowaniu tego trendu spadek mieszkańców w Jeleniej Górze do roku 2050 to będzie spadek o prawie połowę. Czy to jest realne? Taka sytuacja dotknęła jakiś czas temu Görlitz, które zniszczyły się, były miastem ponad 100-tysięcznym. W chwili obecnej są 50-kilkutysięczną miejscowością, czyli miastem mniejszym niż Jelenia Góra, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Więc takie zjawiska znamy, chociażby z terenów niemieckich, głównie Niemiec wschodnich. Więc zauważając ten trend, chcieliśmy temu próbować przeciwdziałać. Powstało Stowarzyszenie ETOS, które podjęło kilka inicjatyw. Jedną z inicjatyw finalnie był start w wyborach samorządowych. Początkowo celowaliśmy tylko i wyłącznie w start do Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Chcieliśmy stawić listę i bardziej powiedzieć o problemie, bardziej wyargumentować, postawić ten problem jako ważny. Chcieliśmy, żeby on zaistniał. Natomiast finalnie, im bliżej okresu wyborczego, tym bardziej wiedzieliśmy, że warto, żeby ten ruch był przez jedną z osób, która jest w składzie tego stowarzyszenia, promowany. poprzez jednocześnie start w wyborach na prezydenta miasta Jeleniogóra, chcieliśmy, żeby ten problem dotyczący depopulacji wybrzmiał.
No i jaki był efekt tych starań?
Efekt tych starań był taki, że finalnie start w wyborach został zaproponowany mojej osobie. Dosyć późno ja się o tym dowiedziałem. Konsultowałem to z kilkoma osobami, które były dla mnie autorytetami i są dalej autorytetami w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Finalnie każda z nich powiedziała mi, żebym spróbował wystartować, żebym podjął to wyzwanie. Ja w trakcie tej kampanii cały czas chciałem skupiać się na problemie depopulacji i próbie rozwiązania tego zjawiska. Jakby patrzyłem na Jelenią Górę z perspektywy wtedy 29-latka jeszcze i myślałem, co będzie, jak będę miał lat 40, 50, 60, 70 i będę chciał dalej żyć w tym mieście, jak ono będzie wtedy wyglądało, co teraz warto by było zrobić, żeby Jelenia Góra się zmieniała. W związku z tym zaproponowaliśmy pewien program dotyczący zmian w Jeleniej Górze. Ja w tych wyborach wystartowałem. Na 5 kandydatów, którzy wzięli udział, zająłem 3. miejsce, uzyskując 15% poparcia przy naprawdę bardzo krótko trwającej kampanii i przy niskobudżetowej kampanii.
A niech pan powie, czy ten magnesem, który pociągnął za nazwiskiem Pawła Gruzy wielu wyborców, był jego młody wiek, czy też program?
Ja myślę, że wybór finalny kandydata, na którego chcemy oddać głos, to on nigdy nie jest taki zero-jedynkowy. To znaczy nigdy to nie jest tak, że jedynie program jest argumentem, który decyduje o tym, że głosujemy na danego kandydata, albo jego młody wiek, albo szkoła, którą skończył. Jest to pewna wypadkowa wielu elementów, która skłania nas do tego, żebyśmy oddali głos na tego, a nie innego kandydata. Często na poziomie wyborcy jest to mocno nieuświadomione. Myślę, że jest to bardziej decyzja podejmowana na poziomie emocjonalnym niż racjonalnym. Natomiast myślę, że wiele cech, wiele elementów tej kampanii wyborczej składa się na to, że wyborca potem podejmuje taką, a nie inną decyzję. Program na pewno jest bardzo istotny, sylwetka kandydata jest bardzo istotna. Natomiast myślę, że przede wszystkim wyborca zadaje sobie pytanie, czy ta osoba, na którą zagłosuje, zagwarantuje to, że miasto, w którym żyje, będzie się rozwijało, że ten kandydat będzie dbał o sprawy finansowe, o sprawy budżetowe danej miejscowości, czyli przede wszystkim zapewni mi, mojej rodzinie, mojej społeczności, moim kolegom, moim przyjaciołom, którzy tu żyją, bezpieczeństwo i możliwość wzrostu.
Nie będę pana pytał, czy zamierza pan powtórzyć ten swój mimo wszystko sukces w większym wymiarze, sądzę, bo na to by wskazywały młode ambicje młodego naszego rozmówcy, ale proszę powiedzieć, jakie pan by dzisiaj postawił przed sobą zadania, gdyby na przykład wpadło panu do głowy lub pańskiemu młodemu rówieśnikowi, aby dowodzić tym miastem już za niecałe 2 lata, bo zacznie się kampania wyborcza.
Tak, za 2 lata kolejna kampania wyborcza. Ja myślę, że nadal największym i głównym problemem Jeleniej Góry jest brak strategii związanym z przeciwdziałaniem depopulacji. To podkreślał, bo miasto to ulice, miasto to przedsiębiorstwa w nim istniejące, miasto to organizacje pozarządowe, które działają w tej przestrzeni. Natomiast miasto to przede wszystkim ludzie. I od tego, ilu tych ludzi mamy do dyspozycji, od ich kreatywności, od ich przedsiębiorczości naprawdę bardzo dużo zależy. Więc głównym zadaniem prezydenta jest to, żeby w perspektywie nie 5, nie 10 lat, ale myśląc już w perspektywie 20-30 lat, czyli wychodząc poza swoją kadencję, podejmować takie działania, które spowodują to, że coraz więcej młodych ludzi będzie chciał stąd nie tylko nie wyjeżdżać, ale będzie chciał tu wracać albo przyjeżdżać. Moim zdaniem podstawowym czynnikiem powodującym to, że ktoś chce mieszkać w danym mieście i może mieszkać w danym mieście, to są czynniki o charakterze ekonomicznym. Czyli on musi mieć możliwość podjęcia tutaj dobrej pracy, dobrze płatnej pracy, pracy, która daje możliwość wzrostu, pracy, która daje możliwość awansu, pracy, która odbywa się w dobrym, ciekawym zespole, w dobrej atmosferze, więc my musimy stworzyć taką przestrzeń, która umożliwi powstawanie takich zakładów, lokowanie tutaj takiego biznesu. On musi też współgrać z takim DNA danej miejscowości. To jest bardzo ważne. My na ten moment, jako Jelenia Góra, jesteśmy, jak to słusznie określił jeden z przedsiębiorców, który rozmawiał na etapie poprzedniej kampanii wyborczej, zagłębiem przetwórstwa tworzyw sztucznych. Myślę, że musimy pomyśleć o czymś jeszcze, o jakimś innym kierunku i podejmować takie działania promujące miasto i dające korzyści przedsiębiorcom, żeby oni chcieli tu ulokować swoje biznesy. To jest priorytet. Druga kwestia, no to kwestia edukacji, kwestia rozwoju. Tak jak już wspominaliśmy, mamy 3 uczelnie, które borykają się od kilku lat ze spadkiem liczby studentów. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest demografia i nic z tym nie robić. Na całe szczęście, przynajmniej ze strony włodarzy tych ośrodków akademickich, podejmowane są działania, które mają na celu przeciwdziałaniu trendowi spadkowemu, jeżeli chodzi o liczbę studentów. I myślę, że te działania muszą być wspierane przez samorząd. samorząd. To jest jakby absolutny priorytet. Natomiast działania władz miejskich bardzo często sprowadzają się do tematu związanego z administrowaniem, z poprawnym rozliczaniem, z budżetowaniem, z działaniami związanymi z remontami dróg gminnych, miejskich, z remontami i termoizolacjami pewnych budynków w przestrzeni publicznej. To wszystko jest okej. To wszystko jest naprawdę fajnie i dobrze robione. Jak się przejeżdża do Jeleniej Góry i porównuje się Jelenią Górę z innymi miejscowościami na Dolnym Śląsku podobnej wielkości, to naprawdę Jelenia Góra jest ładnym miastem. Jelenia Góra w porównaniu do innych miejscowości jest miastem naprawdę zadbanym. Ale muszą być podjęte rozwiązania, które spowodują to, że za 3, 4, 5 lat uczeń, który w tym momencie kończy podstawówkę, to on w swojej głowie będzie chciał rozważyć i będzie miał możliwość pozostania w Jeleniej Górze. Nie oszukujmy się, niedużo osób podejmie podobną decyzję, jaką ja podjąłem, żeby z uwagi na swoje działania o charakterze społeczno-obywatelskim zostały w tym mieście. Chociażby dlatego, że tych działań o charakterze społeczno-obywatelskim w Jeleniej Górze wśród osób w wieku pomiędzy 12 a 18 rokiem życia jest niewiele. W ostatnich latach nie ma zbyt wielu takich inicjatyw. Teraz mówię, po paru latach przerwy i posłuchy pojawiły się osoby, które chcą powołać Młodzieżową Radę Miejską. Super. Myślę, że temu trzeba przyklasnąć i to trzeba rozwijać. Natomiast priorytetem jest podejmowanie działań o charakterze takim, które spowodują, że 12-latek za 5 lat u końca kadencji kolejnego prezydenta on powie, widzę perspektywy i widzę szansę i chęć albo zostania w Jeleniej Górze, albo powrotu do Jeleniej Góry, jak skończę studia we Wrocławiu, Poznaniu czy w Szkocji, wspomnianej dzisiaj.
Czy myśli pan, patrząc z perspektywy swego młodego wieku na te 5 lat do przodu, że jest taka szansa na przekonanie tych, którzy z Jeleniej Góry już wyjechali lub zamierzają wyjechać?
Ja myślę, że jest, że oczywiście, że są takie szanse i możliwości. Przede wszystkim pandemia stworzyła pewne nową w świecie biznesu, związane z tym, że coraz więcej mamy pracy zdalnej. Ja spotkałem się kilkukrotnie już z tym, że moi znajomi, którzy do niedawna mieszkali w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, spotykałem ich częściej w Jeleniej Górze, bo okazywało się, że zjeżdżali tutaj, bo tutaj się przyjemni mieszka, a mieli możliwość pracy zdalnej, więc siedzieli u swoich rodziców w domu gdzieś w Jeleniej Górze albo pod Jelenią Górą, a wykonywali pracę dla korporacji ulokowanej we Wrocławiu czy w Warszawie. To nie były odosobnione przypadki. Tych przypadków na pewno było więcej. I ten trend, nawet w momencie, kiedy będziemy mogli, mam nadzieję, za jakiś czas powiedzieć, że pandemia koronawirusa została pokonana, on się utrzyma. Dlatego, że on jest korzystny z finansowego punktu i ekonomicznego punktu widzenia dla wielu firm. I po prostu będziemy pracowali już prawdopodobnie w XXI wieku w trybie hybrydowym. To warto wykorzystać, bo okazuje się, że nie trzeba mieszkać w Warszawie, żeby pracować dla korporacji warszawskiej. Jak możemy to wykorzystać? Możemy podnieść walor turystyczny rekreacyjnej Jeleniej Góry, który pokazuje to, popracuj 8 godzin przy laptopie, a potem wyskocz na rower, załóż rolki, jeżeli jeździ się na nartach, jest zima, załóż sobie narty. Jest naprawdę dużo możliwości spędzenia aktywnie czasu, nie tylko w samej Jeleniej Górze, ale również przede wszystkim na terenie powiatu karkonoskiego. To jest kolejne pole do współpracy pomiędzy miastem Jelenia Góra a powiatem karkonoskim. Co dalej? W Jeleniej Górze mamy dalej o wiele tańsze mieszkania niż we Wrocławiu, niż w Warszawie, niż w Gdańsku. Więc czasami może opłacić się komuś kupić mieszkanie w Jeleniej Górze, przykład wynajmować je okazjonalnie przez pewien czas w roku, a bywać tutaj w momencie, kiedy ma tę pracę zdalną i może tutaj swobodnie przyjeżdża. To jest oczywiście jedno z rozwiązań, które można w takim momencie przyjąć. To jedna rzecz, kiedy można nakłaniać osoby, które przez długi czas mieszkały w dużej miejscowości. Mamy we Wrocławiu ogromne koszty kongestii, czyli koszty związane z czasem oczekiwania chociażby w korkach, tak dojeżdżając do pracy. Gdybyśmy potrafili w perspektywie 5-10 lat spowodować to, że pociąg z Jeleniej Góry do Wrocławia albo jazda samochodem z Jeleniej Góry do Wrocławia będzie krótsza niż czas obecny, czyli około 1,5-2 godzin, w zależności od środka transportu, to wydaje mi się, że jest bardzo możliwym to, żeby Jelenia Góra stała się trochę taką sypialnią Wrocławia, bo przejazd z Psiego Pola na Krzyki może zająć komuś więcej czasu niż dojazd pociągiem z Jeleniej Góry do centrum Wrocławia.
Proszę państwa, no więc właściwie miód na moje uszy i w postrzeganiu Jeleniej Góry przyszłości między mną, 78-latkiem, a panem Pawłem, młodszym o połowę co najmniej, nie ma właściwie różnicy. Chcielibyśmy tego samego. Zestawienie tych wszystkich problemów, które byśmy oczekiwali jako jeleniogórzanie od przyszłych władz, wyrażone przez pana Pawła, to właściwie spis nie tylko dobrych życzeń, ale życzeń rozsądnych. Panie Pawle, serdecznie panu dziękujemy za rozmowę, a wzorem naszych poprzednich audycji każdy z naszych miłych gości jeleniogórzan ma prawo do wyboru jednej wybranej melodii, którą będziemy mu dedykowali w imieniu mieszkańców miasta. Czy wybrał pan sobie jakąś melodię albo utwór?
Bardzo lubię grupę Raz, Dwa, Trzy. Tam jest taki utwór tego zespołu w Wielkim Mieście.
I to nawet tak, proszę państwa, a propos tego wielkiego miasta, które jeszcze nie tak dawno liczyło 100 tysięcy mieszkańców, a które ma niesamowite walory. I takich młodych, ambitnych ludzi jak pan Paweł Gruza, który był dzisiaj naszym gościem, a ja panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo. W wielkim mieście oto widać idą ludzie, przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie. Nad głowami anioł leci, od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia, by osłodzić sobie życie. Mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, jego i przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim. I przebaczy to, co może, i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które pracę znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. I tramwajem jadą w święta aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. We'll be right back.
Słuchasz Radia Ksądz.